Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąty jest Grzegorz Maćkowiak, sekretarz lubuskich struktur Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie.
Witam pana, witam państwa.
Dziś w wywiadzie Jarosław Kaczyński mówił o tym, żeby członkowie Zjednoczonej Prawicy wzięli silny, gremialny udział w kampanii wyborczej, odrzucili na bok swoje ambicje, bo wybory na prezydenta RP to rzecz ważna. Kampania ruszyła i wygląda na to, że ta kampania wcale nie będzie łagodną kampanią.
Myślę, że
po ostatnich wydarzeniach.
Myślę, że już dawno nie było łagodnej kampanii. Rzeczywiście od pewnego czasu można obserwować, że rzeczywiście ta kampania się zaostrza. Natomiast no, oczywiście są takie sytuacje też takie niegodne. No, ta sytuacja w Pucku, która miała miejsce z tymi dowożonymi osobami, które próbowały zakłócać wystąpienie kandydata, ale też prezydenta Rzeczypospolitej. Myślę, że właśnie była pewną niegodziwością. Zresztą zachowanie też kandydatki Platformy to potwierdza, że no, bratanie się z tymi ludźmi. Ktoś nawet trafnie zauważył, że no, takiej linii jednak nie przekraczano wcześniej, że mimo, że nie potępiano, to jednak nie bratano się z tymi osobami, które jednak w tak dosyć ordynarny sposób się zachowywały. Tak, natomiast jeżeli chodzi o to, rzeczywiście mobilizacja jest duża, bo
no bo myślę, no że właśnie, no, jak to wygląda w obozie rządzącym? Przygotowani?
Przygotowani, działania już są rozpoczęte, ale myślę, że no, mamy o tyle wielkie szczęście, że rzeczywiście kandydata mamy doskonałego. Zresztą prezes Kaczyński o tym mówił wielokrotnie, że mamy kandydata marzeń, bo tak rzeczywiście jest. Kandydat bardzo dobry, merytoryczny, sprawdzony, który naprawdę też bardzo dużo takich elementów wprowadził do swojej prezydentury, których do tej pory nie było. Oczywiście w prezydenturze świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego były te elementy, zresztą jest jego dobrym, można powiedzieć, uczniem, ale sam też wiele rzeczy rozwinął. Te kontakty z mieszkańcami, ten objazd praktycznie wszystkich powiatów w kraju, zwłaszcza w tych, których przegrywał. To też pokazuje, że jest otwarty, że jest, nie boi się też rozmowy czasem trudnej, ale merytorycznej, ale trudnej, a nie tak jak powiedziałem wcześniej. Natomiast oczywiście jesteśmy gotowi. Teraz przed nami najważniejsze zadanie to zbiórka podpisów pod poparciem naszego kandydata. Idzie ona dobrze, cele mamy ambitne. W ostatniej kampanii było to 1,5 miliona podpisów. Myślę, że teraz będzie, więcej.
Sondaże wyborcze, ostatni Kantar, mówią o tym, że w lutym, gdyby odbyły się wybory, Andrzej Duda uzyskałby 40% poparcia, Małgorzata Kitawa-Błońska 21%, Robert Biedroń 7%, Szymon Hołownia 6%, Kosiniak-Kamysz Władysław 5%, Krzysztof Bosak 3%, 1% ankietowanych wybiera innego kandydata. Natomiast 17% stwierdziło, że nie ma jeszcze sprecyzowanych preferencji, a prognozowana frekwencja jest duża, bo wynosi 72%. Jaki macie państwo pomysł, czy główne obozy rządzące mają pomysł na zagospodarowanie tej niezdecydowanej ilości naszych rodaków?
Często to o tym mówiłem, te sondaże. Dzisiaj całkowicie inny widziałem, także dosłownie prezydent Andrzej Duda miał 42%. Pani Kidawa Miłowska miała 21, a pan Kosiniak-Kamysz nagle miał chyba 9. Także tutaj bym się do tych słupków nie przywiązywał, poza pewnymi tendencjami. Rzeczywiście prezydent Andrzej Duda może liczyć w tych sondażach średnio na tam 42 i więcej procent. 44, 45 nawet się zdarzają. W pierwszej turze oczywiście, ale to są tylko sondaże. Natomiast tendencja jest natomiast po drugiej stronie niestety negatywna dla pani Kidawy Błońskiej, bo ona miała sondaże nad poziomie 29, 28%, a dzisiaj notuje 22-21%. No coś, no niestety, no, znaczy dla niej niestety, dla Platformy to jest dlatego, że dlatego, że powtarza się ten sam schemat, który był w kampanii Bronisława Komorowskiego. Niestety, no, pani kandydatka, no można powiedzieć, wyjechała w teren, no i zaczęło się. I teraz myślę, że no tak dalej, bo z naszego punktu widzenia rzeczywiście my będziemy robić i tak dalej swoje. Natomiast liczymy się z jednym, redaktorze, liczymy się też z prowokacjami, bo też zostaliśmy na to uczuleni, że mogą zdarzać się prowokacje ludzi, którzy nawet nie do końca mogą być w Platformie, ale mogą próbować w jakiś sposób wpływać na kampanię, wpływać na taką dezinformację, dezinformować ludzi, pomawiać. Także myślę, że też musimy na to być
uczuleni. A liczycie się z kandydatami, którzy mogliby w teorii odbierać głosy Andrzejowi Dudzie? Mowa chociażby o No jeśli nie Szymonie Hołowni, to Krzysztofowi Bosakowi, czy chociażby Władysławowi Kosiniakowi Kamyszowi, który chce być taki pojednawczy i już zdążył powiedzieć o tym, że wszystkich ustaw, czy ustaw forsowanych przez rząd on by z jednej strony nie podpisywał, a z drugiej strony dążył do konsyliacyjności i do współpracy przy ważnych sprawach dla Polski.
Znaczy ja myślę, że każdy kandydat na prezydenta powinien coś takiego zadeklarować, bo jakiekolwiek inna deklaracja mówiąca o tym, że wetowałbym wszystko, no oznaczałaby, że ktoś no właśnie się nie nadaje na taki urząd, bo to urząd prezydenta polega na tym, że on waży jakby każdą ustawę osobno, a nie tylko dlatego ją odrzuca, że jest, nie wiem, z obozu przeciwnego, w tym wypadku Prawa i Sprawiedliwości. No więc myślę, że tutaj powiedział pewną oczywistość. Natomiast ja myślę, że rezerwuar wyborców prezydenta Andrzeja Dudy jest o wiele większy i myślę, że tak naprawdę my skupiamy się na pierwszej turze, dlatego że rzeczywiście no, wydaje nam się, tak myślimy, tak też czujemy, że jest wielka szansa, żeby w tej pierwszej turze wygrać.
To będzie trudne, patrząc chociażby na słupki sondażowe. Wystarczyłby 1% głosów w dół odebrany przez kogoś i już druga tura następuje.
Oczywiście, liczymy się z tym, natomiast no, to jest nasz cel podstawowy, dzisiaj na tym się skupiamy.
Przejdźmy do tematów bardziej miejskich. Amfiteatr. Ostatnio mamy informację o tym, że zostały wybrane projekty. Sala na 1800 miejsc zaplanowana i prezentowane te opcje są. Czy panu przypadła do gustu ta opcja, która wygrała, a może któraś z innych, które zostały zaprezentowane projektów? Ja sobie tak tutaj pozwoliłem przeglądnąć. No, ciekawe to są propozycje na salę.
Rzeczywiście ciekawe, tylko czy w tym miejscu. Bo myślę tak sobie, taki może nie tyle eksperyment myślowy, co niech mieszkańcy zastanowią się teraz nad taką kwestią. Obok Fokusa był wielki plac, zresztą po byłej estradzie, która też miała przecież charakter kulturalny.
Ale nie była własnością już miasta.
Nie była własnością miasta, tak, ale można było też się zastanawiać nad tym, czy można było coś z tym terenem zrobić. Tam hala? No miałaby pewnie rację bytu jakąś, tak? Można by było o tym rozmawiać. Ale teraz, żeby niszczyć amfiteatr, też coś, co ma wielką historię i mówienie o tym, że, bo tutaj też odwołuję się do jednej z wypowiedzi radnego Filipa Gryko, który twierdzi, że to garstka ludzi przychodzi na te spotkania. Nie wiem, czy Filip był na koncertach Anny German, które są organizowane, bo są tłumy, praktycznie jest cały amfiteatr zajęty.
Anny German.
Imienia Anny German oczywiście. Widziałem dwukrotnie, no Zielonogórzanie, ale nie tylko, przyjeżdżają, bo bardzo chcą posłuchać tej muzyki i tego wydarzenia, ale co ciekawe...
A pan jest zwolennikiem tego, żeby zostawić amfiteatr w tej formie, która jest.
Jestem zwolennikiem tego, żeby podchodzić do tematu amfiteatru uczciwie. Jeżeli przez naprawdę wiele lat, i to samo o tym apelowałem, ale nie tylko ja, bardzo wiele osób apelowało o jedno. Mamy tak zwane przecież wydatki bieżące na remonty. Dlaczego nie zrobiono nic, kompletnie nic z tym, żeby siedzenia, żeby ten amfiteatr od strony publiczności jakkolwiek wyglądał. Tam wystają gwoździe i one nie wystają od wczoraj, tylko od lat. Jest to niebezpieczne. Ławki są połamane w wielu miejscach. Czy naprawdę te kilkadziesiąt tysięcy złotych, czy powiedzmy więcej, wydawane na bzdury, między innymi propagandę, bo często trzeba tak powiedzieć, w łączniku się ona znajduje, i to w milionach idące, nie znalazły się na remont amfiteatru. Ale teraz znalazły się na to, za to na koncepcję i na projekt za 28 milionów. Przy czym zaznaczam, na 1800 osób. Jakie wydarzenie sfinansuje się z 1800 biletów?
No chyba, że będą kosztować 100, 200, 300 zł.
No tak, tylko kto na takie wydarzenie przyjdzie? Żeby zaprosić dużą gwiazdę, znaną osobę w skali na przykład kraju, no to trzeba, to mamy taki obiekt, to jest CRS dzisiaj. Około 5000 jesteśmy w stanie wtedy coś takiego zrobić. Ale żeby na przykład zaprosić taką powiedzmy rangi już regionalnej i wyżej, no to musi być tych zdecydowanie więcej miejsc, dlatego że inaczej się to nie sfinansuje. Widzę, i my dzisiaj zamykamy się już tym pomysłem, no tak naprawdę no, na niestety na pewien prowincjonalizm, bo 1800 osób, tak jak powiedziałem, panie redaktorze, no mamy tłumy w Filharmonii. Po 500 osób przychodzi każdy koncert praktycznie. W Zielonych Górach naprawdę dużo osób chce brać udział w wydarzeniach kulturalnych, ale te miejsca nie zagwarantują tego.
Jutro sesja Rady Miasta. Wprawdzie w programie nie ma jakichś fajerwerków, jakby to można nazwać, ale przed sesją pojawiły się głosy w sieci i tu sam radny Filip Czeszyk pisze o tym, że będzie czy chce złożyć taką deklarację dla Rady Miejskiej, taki apel, który miałby między innymi taką treść: Rada Miasta deklaruje sprzeciw wszystkim działaniom wykluczającym mieszkańców i mieszkanki ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną i tak dalej. To cytat z projektu deklaracji, który wpłynął do biura Rady Miasta. Jak pan myśli, co to ma oznaczać, jeśli chodzi o takie proponowanie takich uchwał na sesji Rady Miasta?
A czy ktoś jest wykluczany w mieście z tych powodów?
No właśnie, to jest pytanie, które zadał też prezydent Kaliszuk chyba na naszej antenie w sobotę, że miasto Zielona Góra generalnie jest postrzegane jako miasto tolerancyjne. I tu taka uchwała, która ma, no właśnie, co ona ma osiągnąć?
Myślę, że promować pana Czeszyka, bo w zasadzie to jest tylko deklaracja tak naprawdę czegoś, co jest. Bo w mieście nikt nikogo nie dyskryminuje, a jeżeli dyskryminuje, i rozumiem, że pan Czeszyk ma jakieś informacje o takich dyskryminacjach, to powinien to zgłaszać, no bo nikogo nie wolno dyskryminować.
Chodzi też o to, tu mówi natomiast drugi z inicjatorów uchwały, Kacper Kubiak, że jest to reakcja na kolejne przypadki przyjmowania uchwał anty-LGBT przez samorządy, czyli jak gdyby pokazanie innym samorządom, że Zielona Góra jest tolerancyjna i wy takich uchwał nie przyjmujcie, to ma w tą stronę iść?
No to że... ta uchwała powinna być skierowana do samorządów, żeby one były tolerancyjne, stosując tą logikę.
Czyli, krótko mówiąc, dla pana ta uchwała nie powinna mieć miejsca?
Wydaje mi się, ona bezcelowa. Po prostu mówi o czymś, czego nie ma, a próbuje się udowodnić, że jest. No tak mi się wydaje, przynajmniej na ten moment. Natomiast oczywiście tam pewnie znajdują się elementy, które mają w sposób podprogowy jakby sugerować, o co chodzi. Widocznie, niestety, ale te takie, powiedzmy, organizacje, ta ideologia LGBT gdzieś tam, powiedzmy, może dociera i próbuje w ten sposób na razie jeszcze tylnymi drzwiami pewne rzeczy nam tutaj oznajmiać. Ale tak jak powiedziałem, tych rzeczy nie ma, więc dlaczego zajmujemy się czymś, czego nie ma, a mamy masę innych problemów w mieście, którymi się nie zajmujemy, bo na przykład warto je odłożyć w czasie.
No więc zobaczymy, jak sprawa się jutro rozwinie na sesji Rady Miasta. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim państwa gościem był dziś Grzegorz Maćkowiak, sekretarz lubuckich struktur Prawa i Sprawiedliwości. Do usłyszenia.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.